warto rozważyć podzielenie się nim w rodzinie lub oddanie go do lokalnych banków żywności. Benedykt O'Connor, TOK FM.
Trwają prace nad wprowadzeniem w Polsce opłaty turystycznej. Drobna dopłata doliczana do kosztów noclegu z powodzeniem funkcjonuje w całej Europie. U nas mamy jedynie opłatę klimatyczną, do której pobierania wiele miast nie ma prawa. Paulina Nawrocka.
Po wielu latach ciszy o opłacie turystycznej jest coraz głośniej, mówi autorka jednego z projektów przepisów w tej sprawie, posłanka Lewicy Daria Gosek-Popiołek.
Polska jest na razie na etapie dwóch projektów poselskich, które czekają na dalsze procedowanie. Wiemy też, że toczą się jakieś prace w Ministerstwie Sportu i Turystyki, natomiast tego projektu jeszcze nie zobaczyliśmy.
Choć minister Ireneusz Raś zapewniał na sejmowej komisji, że prace trwają i padła nawet kwota, maksymalnie 11 zł za dobę. To już konkretne wpływy do budżetu, mówi Katarzyna Gądek z Wydziału Turystyki w Krakowie.
I to nie chodzi tak, jak niektórzy oponenci mówią o łatanie dziur w ulicach, tylko chodzi o kwestię też takiej rekompensaty społecznej, czyli na podnoszenia jakości życia mieszkańców.
Część pieniędzy miałaby zasilić Polską Organizację Turystyczną. Paulina Nawrocka, TOK FM.
I jeszcze sport. Magdalena Fręch i Węgierka Anna Bondar przegrały w finale debla w turnieju WTA 500 w amerykańskim Charleston z tenisistkami gospodarzy Desiree Krawczyk i Katie McNally 3-6, 2-6. To był pierwszy deblowy finał 28-letniej Polki w karierze. Wieje i wiać będzie także w poniedziałek wielkanocny, szczególnie w północnej połowie kraju i na wschodzie. Ochłodzi się. Może też padać, a gdzieniegdzie zagrzmi. W ciągu dnia przeważnie od 10 do 12 stopni na północy, północnym wschodzie i w rejonach podgórskich od 6 do 9.
TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
To jest seksaudycja, którą prowadzą dla Państwa Aleksandra Krasowska, specjalistka psychiatrii i seksuologii.
Oraz Robert Kowalczyk, psycholog i seksuolog kliniczny.
A wydaje ją dla Państwa Maria Mroczkowska. Dziś temat, który wielu osobom wydaje się bardzo prywatny, a jednocześnie niemal każdy ma z nim jakieś doświadczenie. Masturbacja. I być może już na samym początku ktoś z Państwa myśli, czy to normalne, że robię to w takim wieku, z taką częstotliwością, w takiej sytuacji. Z perspektywy klinicznej to wcale nie jest błahy temat. Masturbacja bywa elementem rozwoju, sposobem radzenia sobie z napięciem, ale też czasem pierwszym sygnałem, że coś dzieje się z naszym zdrowiem. W gabinecie bardzo często słyszę zdanie: nie wiem, czy powinienem o tym mówić, a chwilę później okazuje się, że to właśnie ten temat najlepiej pokazuje, jaka jest kondycja seksualności. Spróbujmy się więc dziś przyjrzeć autoerotyzmowi, spokojnie i bez ocen, z perspektywy medycznej, psychologicznej i socjologicznej. Jeżeli mają Państwo jakiekolwiek pytania, proszę do nas pisać poprzez media społecznościowe. Znajdą nas Państwo na Instagramie i na Facebooku. Nasz nick to seksaudycja. Oczywiście można też do nas napisać maila pod adres seksmałpatok.fm. Przejdźmy może do takiego kawałka, który trochę odzwierciedla się, nie wiem jakie ty masz doświadczenie w gabinecie, ale słyszałem tak nieraz, o masturbacji w aspekcie rozwojowym. To znaczy, że na przykład osoba pacjentka opowiada mi coś takiego, że tak, rzeczywiście masturbacja była, ale z niej wyrosłam. Teraz to już takie zachowanie, które no właśnie, o czym świadczy i najczęściej tu się pojawia różne mity na ten temat.
Aha.
I pytanie, czy też zauważasz, że jest jakaś, nie wiem, gradacja rozwojowa tego, prawda? No bo tutaj no, bardzo często mówimy o tej masturbacji w okresie dorastania i tu pojawia się bardzo wiele literatury, natomiast właśnie ta trochę zaniedbana jest, mam poczucie, ta właśnie masturbacja w wieku dojrzałym albo traktowana jest jako konkurencja właśnie między innymi z tym zachowaniem bardziej, no właśnie takim spełnianym z drugą osobą.
Bo nie do końca na początku wiedziałam, do czego zmierzasz, ale jasne. Rzeczywiście jest tak, że o masturbacji mówimy i przedstawiamy ją jako zjawisko tajemnicze, wstydliwe, które jest często ukrywane, albo takie, które kojarzy się nam z jakąś patologią, zachowaniem niezgodnym z tym, w jaki sposób powinno być realizowane zachowanie seksualne, w jaki sposób my powinniśmy dążyć do rozładowania napięcia seksualnego. I często jako taka gorsza strona seksualności, taka może ośmieszana, może deprecjonowana, wręcz jakoś wyszydzana, gdzie to jest bardzo niezgodne z tym, w jaki sposób współcześnie postrzegamy zachowania autoerotyczne, niezgodne z tym, jaką funkcję pełnią zachowania autoerotyczne w drodze naszego seksualnego rozwoju, bo poznawanie swojego ciała, rozpoznawanie potrzeb ciała, uczenie się form realizacji zachowań seksualnych w taki sposób, żeby było to maksymalnie podniecające, przyjemne, takie, które pokazuje, jaki rodzaj kontaktu ze własnym ciałem, jaki rodzaj dotyku, jaki rodzaj stymulacji, jaka częstotliwość stymulacji, jakie miejsce stymulacji, jakie warunki, w jakich odbywają się kontakty seksualne, czy właśnie zaspokajanie własnych seksualnych potrzeb, że tego wszystkiego, zwłaszcza na początkowych etapach rozwoju, uczymy się właśnie w zachowaniach masturbacyjnych, w fantazjach połączonych z zachowaniami masturbacyjnymi, w eksperymentowaniu podczas zachowań masturbacyjnych, ale również na kolejnych, dalszych, późniejszych etapach życia masturbacja nie jest tylko zastępstwem dla zachowań seksualnych, które podejmujemy z osobami partnerskimi, ale jest też, albo przynajmniej może być, ważnym obszarem eksplorowania własnej seksualności, poznawania seksualności. Też takim momentem, kiedy my sami ze sobą możemy zastanowić się, co jest w naszym ciele, gdzie w naszym ciele drzemią te najbardziej spełniające funkcję rozkoszną obszary, które można na przykład stymulować samemu albo pokazać partnerowi, partnerce po to, żeby uwzględniać je w naszym życiu seksualnym partnerskim.
No rzeczywiście, tak jak mówisz, to jest absolutnie, absolutnie element rozwojowy, naturalny, który pojawia się w każdym wieku. Może mi spełniać też różne funkcje i o tym też będziemy dzisiaj rozmawiać. Natomiast może zacznijmy od mitów właśnie i stereotypów. Ja się nawet spotkałem z takim przekonaniem, które no oczywiście zaciągnięte jest z lat ubiegłych, że w ogóle masturbacja to w ogóle takie źródło choroby. Rozprawmy się tym raz na zawsze.
Masturbacja nie jest źródłem choroby i nie jest przejawem choroby. I to tak naprawdę wydawałoby się, że już wystarczy, jeżeli chodzi o komentarz do tego, co powiedziałeś. No ale to oczywiście jest za mało, chociaż żeby też tak nie ośmieszać tego mitu, bo on wypływa z pewnych przekonań powtarzanych przez lata i takich informacji wtłaczanych nam do głowy na różnych etapach naszego życia, edukacji, co do w ogóle seksualności człowieka. I teraz masturbacja jest zachowaniem, które jest naturalne o tyle, że jeżeli odczuwamy napięcie seksualne, odczuwamy potrzebę rozładowania tego napięcia i nie mamy na przykład osoby, z którą chcielibyśmy, moglibyśmy podejmować aktywność seksualną, wówczas dokonujemy aktów autoerotycznych, dokonujemy zachowań masturbacyjnych. To jest jedna taka ważna funkcja, taka, która świadczy o tym, że no nie jest to przejaw choroby, tylko wręcz jest to odpowiedź na zdrowe potrzeby naszego organizmu. Drugi ważny element, który tutaj należy podkreślić, to jest element uczenia się, poznawania ciała i też jego samorozwoju, samoświadomości dotyczącego to, w jaki sposób moje ciało reaguje w różnych okolicznościach i w różnych sytuacjach. Czyli to, co mówiłam wcześniej, co mnie podnieca, co powoduje, że to podniecenie, które odczuwam, na przykład wzbudzona czy wzbudzony fantazjami, jestem w stanie przekuć na satysfakcję seksualną, do czego narzędziem właśnie jest zachowanie masturbacyjne, tak? Czyli że gdzieś fantazja, myśl, czy film, czy obraz, który oglądam, no, wzbudza podniecenie seksualne, natomiast później dzięki zachowaniom masturbacyjnym, dotykania swojego penisa, czy łechtaczki, czy okolic krocza, czy stymulacji różnych innych okolic ciała, na przykład odbytu, poprzez takie zachowanie my uzyskujemy cały czas wzrastanie tego napięcia, dzięki czemu ostatecznie my osiągamy orgazm i odprężenie, czyli przechodzimy te wszystkie etapy aktu seksualnego, które służą do tej błogości, tej przyjemności i poczucia, że napięcie seksualne zostało rozładowane. I że na przykład dzięki temu poznajemy różne drogi do uzyskania tego efektu w warunkach komfortowych, bezpiecznych, tak sami, nikt na nas nie patrzy, nikt nas nie obserwuje, nikt nas nie ocenia i my sobie sami badamy swoje ciało, patrzymy, w jaki sposób ono reaguje w zależności od różnych rodzajów stymulacji. No bo też nie zawsze od razu chcemy jakiegoś rodzaju eksperymenty podejmować z osobą partnerską. Czasami w różnych okolicznościach wolimy jakąś formę stymulacji najpierw doświadczyć samemu i to jest też okej.
I to też jest niezwykle ważne, że to nie jest okres młodzieńczy, w którym to się dzieje, ponieważ wielokrotnie w naszych audycjach podkreślamy, że ten potencjał seksualny, potrzeby zmieniają się, czy mogą się zmieniać na każdym etapie życia i to poznawanie między innymi poprzez autostymulację jest również źródłem samowiedzy. I tu jeszcze taki element, który nas jako specjalistów, jako naukowców legitymizuje, na przykład w Deklaracji Praw Seksualnych rzeczywiście jest takie ujęcie masturbacji, że oczywiście nie powoduje z samej swojej definicji żadnej choroby i nie jest objawem choroby. A druga rzecz, że właśnie podejmowanie zachowań autorytycznych jest realizacją pewnego potencjału, jest elementem pozytywnie wspierającym rozwój. To też bardzo warto o tym wspomnieć, że to nie jest tylko brak choroby, ale też realizacja potencjału, prawda? Że to jest też ten element, o którym wspominasz, jest niezwykle ważny i w każdym wieku on może właśnie ten potencjał dyskutować. Natomiast kolejne takie przekonanie, z którym ja się spotkałem, że no właśnie te osoby, które żyją w szczęśliwych związkach, to one się nie masturbują.
O, i to jest bardzo, bardzo ważny wątek, bo rzeczywiście takie przekonanie istnieje. Mało tego, są takie sytuacje i są takie relacje, gdzie zachowania masturbacyjne odbierane są wręcz jako przekroczenie pewnego układu obowiązującego w parze do uznania takiego zachowania za zdradę włącznie. Czyli ja już zdarzało mi się rozmawiać z osobami, które przyszły w konflikcie, w napięciu i opowiadały o tym, że poza szczęśliwym życiem seksualnym, które mają w parze, no mają też tę potrzebę, aby się masturbować, bo na przykład ta różnica potrzeb seksualnych pomiędzy osobami w parze jest różna, albo dynamika jest różna, czyli jedna osoba potrzebuje częściej, intensywniej, druga osoba mniej, albo jedna osoba potrzebuje pewnego rodzaju bodźców, inna tych bodźców nie akceptuje, jedna osoba potrzebuje pewnego rodzaju stymulacji, a druga osoba tej stymulacji nie chce. I w związku z powyższym no jest pewna taka wspólna seksualność, wspólne spektrum zachowań seksualnych akceptowanych przez obie strony, a oprócz tego, któraś ze stron, czy może obie, ale któraś ze stron mają też ten własny świat seksualności, który nie zaburza, to jest istotne, który nie zaburza tego partnerskiego sposobu realizowania potrzeb seksualnych, nie zaburza równowagi w związku, ale stanowi ten właśnie świat, w którym pewne obszary, które nie mogą być realizowane i pewne rzeczy, które nie mogą być realizowane w układzie partnerskim, są zaspokajane właśnie w samotności poprzez zachowanie masturbacyjne. I to jest absolutnie zachowanie, które często, które jest fizjologiczne, które interpretowane jest jako przez osobę, która się masturbuje, nie jako działanie przeciwko relacji, przeciwko związkowi, nie jako zdradę, nie jako brak pożądania partnera czy partnerki, a bywa tak, że jeżeli ten temat nie jest omówiony, nie jest ustalony w sposób taki jednoznaczny i to zachowanie nie jest jakoś przedyskutowane i te potrzeby nie są przedyskutowane, to wokół tego może narastać dużo konfliktów.
Tym bardziej, że tam może być to podbite takim przekonaniem, jeżeli mój partner, moja partnerka się masturbuje, to znaczy, że nie chce ze mną seksu.
Tak, tak, właśnie, dokładnie tak. No i to rzeczywiście tak może być. Tak? Umówmy się, że no jest to jeden z potencjalnych powodów, dla którego ktoś masturbuje się i wybiera masturbację zamiast współżycia ze swoim partnerem czy partnerką, ale no to jest dokładnie, to wymaga dokładnego przyjrzenia się, bo jeżeli w parze funkcjonuje aktywność seksualna, jest ta seksualność, która partnerów włączy, gdzie oni razem mają taką sferę satysfakcjonującego seksu, a oprócz tego osoby tworzące ten układ partnerski realizują swoje potrzeby seksualne również poprzez masturbację, to tutaj no, należy omówić, dlaczego niby tego rodzaju zachowanie miałoby w jakiś sposób temu partnerstwu zagrozić.
No ja rozumiem to w takim kontekście, że tak jak ty wspomniałaś, ja, też dla mnie w gabinecie jest punktem odniesienia funkcja. Bo jeżeli ja podejmuję zachowanie autoerotyczne, to ona właśnie zamiast, prawda, i świadomie to robię, żeby właśnie nie podejmować, to jest czymś innym niż na przykład mam większe potrzeby i one z jakichś powodów nie są do zrealizowania i tym reguluję. I tutaj z samej swojej istoty nie może to być argument, prawda, który od razu ma świadczyć o tym, tylko tak jak mówisz, to rozpoznanie potrzeby, intencji jest tutaj jakby fundamentalne w tym rozumieniu. Ale też ja się spotkałem, tutaj akurat słyszałem takie przekonanie od mężczyzny, który przyszedł do gabinetu, że no właśnie masturbacja to obniża potencję i obniża testosteron. Dosłownie takie pytanie się pojawiło.
Testosteronu nie obniża, nie ma powodu, dla którego miałaby masturbacja obniżać testosteron, także tu od razu temu zaprzeczam kategorycznie. Czy obniża powiedzmy sprawność fizyczną, czy ochotę na seks? No tutaj odpowiedź już jest bardziej złożona i bardziej skomplikowana, no bo to zależy oczywiście. Jeżeli jest tak, że w pewnym momencie masturbacja, często towarzysząca jej pornografia, zaczynają stawać się takim podstawowym obszarem realizacji potrzeb seksualnych, stają się takim światem, do którego osoba z tego związku zaczyna powoli odchodzić w taki sposób, czyli zaczyna oddzielać tą sferę swojej seksualności i wyciągać ją z relacji partnerskiej i zaczyna tworzyć w swój świat, często niedostępny do tego, dla tej osoby partnerskiej, no to rzeczywiście to świadczy o jakiejś trudności, o coś tu się zadziało. I teraz mogło się zadziać z tą osobą, która rzeczywiście zaczyna tą seksualność realizować poprzez masturbację na zewnątrz związku, mogło się też zadziać coś z tą osobą partnerską, która z jakiegoś powodu rzadziej podejmuje aktywność seksualną niż wcześniej, albo która ma swoje ograniczenia dotyczące zachowań seksualnych i oczekiwałaby, że no skoro ja mam mniejsze potrzeby seksualne, to ta osoba też jakby rzadziej będzie realizowała swoje potrzeby seksualne, więc to też trzeba nazwać, bo tutaj taka nierównowaga, ona musi być dokładnie omówiona i tutaj takie oddziaływania edukacyjne są z naszej strony podejmowane, ale może być też tak, że coś się w tym układzie partnerskim zadziało, prawda? Czyli czy jest jakiś konflikt, czy jakaś trudność, czy jakieś nieporozumienia, czy jakaś trudność w ogóle w tym, w jaki sposób ta relacja sprzyja takiej bezpiecznej, realizowaniu bezpiecznej seksualności i może być tak, że któraś ze stron zaczyna w ten świat masturbacji uciekać, więc jeżeli pojawia się taki związek w gabinecie, tak, przychodzą obie osoby, no to staramy się oczywiście dotrzeć do źródła tej sytuacji. Nie zawsze to się uda wyjaśnić wtedy, kiedy obie osoby są w gabinecie, bo nie zawsze wszystko chcemy mówić przy osobie partnerskiej. Tutaj ty wiesz na ten temat znacznie więcej, bo ja raczej z parami nie pracuję, ja pracuję w kontakcie indywidualnym, więc no, ja jak przychodzi do mnie para, to z jednej strony oczywiście w takich oddziaływaniach psychoedukacyjnych, edukacji seksualnej oczywiście chętnie pomogę, ale jeżeli coś wymaga interwencji terapeutycznej, no to właśnie już kieruję do osób, które zajmują się terapią par.
Czyli tutaj oddzielmy to, bo funkcja to jest jakby jeden element i samej swojej istoty masturbacja nie jest z definicji zdradą w kontrze do relacji, natomiast może być wykorzystana jako pewien element, który właśnie pokazuje to, że gdzieś te myśli, te fantazje są w głównej mierze realizowane. No i to już może być w kontrze do tej normy partnerskiej.
Poczekaj, bo jeszcze powiedziałeś coś takiego bardzo istotnego, zanim przejdziemy dalej, żeby to nie umknęło, bo ty powiedziałeś, że masturbacja nie jest zdradą. I tutaj oczywiście no nie jest aktem seksualnym, który podejmujemy z osobą inną, tak, niż partnerska, ale to, jak definiujemy zdradę, i to wielokrotnie o tym rozmawialiśmy, i to chciałabym, żeby wybrzmiało, bo to mamy to omówione, ale żeby dla naszych słuchaczy też to było podkreślone, że to, czym jest zdrada i jak związek definiuje zdradę, może być bardzo indywidualne i bardzo takie dorozumiane w kontekście danej relacji, danych osób, które te normy tworzą. Bo spotykałam się, czy są takie pary, gdzie zdradą nawet nie jest kontakt seksualny z drugą osobą, o ile jest to kontakt obwarowany różnego rodzaju zasadami, ale są też takie pary, dla których zdradą jest na przykład oglądanie pornografii, nawet nie tyle masturbacja, co już samo oglądanie treści przedstawiających jakąś formę aktywności seksualnej, nie? Więc tutaj to też musimy to też podkreślić, nie? Że to może taka masturbacja partnera bądź partnerki, ona może stanowić dla danej osoby formę zdrady, ale wtedy musimy mieć pewność, że ta para omówiła sobie, czym jest zdrada.
Czyli ustaliła coś, co jest normą partnerską. I rzeczywiście, jak o tym mówisz, to ja bardzo często, rozpoczynając pracę z parami, dyskutuję, co jest dla nich, co zostało określone jako norma partnerska. Bo zdarza się, że właśnie wchodzimy w relacje, trochę oceniając sposób naszej miary, jak ta druga osoba, jakie ma przekonania dotyczące seksualności, zachowań seksualnych. Natomiast to jest szczególnie ważne, bo wtedy możemy też dyskutować o właśnie przekroczeniach, emocjach, które się wokół tego pojawiają. Jeżeli myślimy o masturbacji, to też, co jest istotne, musimy się odnieść do takiej kategorii, która odnosi się do wskaźnika zdrowia. Nie wiem, jakie ty masz na ten temat przemyślenia. Natomiast dla mnie ten element masturbacji bardziej wspiera czy obecność niż jest w kontrze do tego, co byśmy nakreślili mianem braku tego zdrowia, więc to jest jedna rzecz. Ale mam pytanie do ciebie jako do lekarki psychiatry. Czy dla ciebie fakt masturbacji jest jakimś wskaźnikiem na przykład w dyskusji o zdrowiu psychicznym, ale chodzi mi o takie problemy zdrowotne,
W sensie, czy masturbacja może świadczyć o jakichś problemach zdrowotnych z kręgu I teraz tak, znów to pytanie wymaga długiej odpowiedzi. No, w tym naszym świecie z zakresu zdrowia psychicznego, seksualnego, rzadko kiedy możemy udzielać krótkich, takich bardzo ostrych odpowiedzi.
I mówię, że to zależy, prawda?
No, staram się unikać tego sformułowania, bo to już po prostu stało się memem wręcz, to sformułowanie, ten zwrot, więc no ale niestety po prostu to jest, jesteśmy tak różni, że tego rodzaju pytania, one wymagają pewnego poziomu niuansowania, chociażby na takim podstawowym zakresie. Więc wracając do twojego pytania, bardzo trzeba tutaj zachować ostrożność, bo można naprawdę popełnić błąd. I teraz o co mi chodzi? Bo to, w jaki sposób osoby opowiadają o swojej masturbacji, może świadczyć o tym, przede wszystkim świadczy o tym, jakie mają przekonania co do seksualności w ogóle, jakiego rodzaju reprezentują światopogląd, jakiego rodzaju normy przyjmują jako dla nich obowiązujące. To jest jedna rzecz. I wtedy, jeżeli w ramach tych norm obowiązujących masturbacja w tych normach się mieści, no to jest łatwiej już, tak? Mamy już ten pierwszy element diagnostyczny, powiedzmy rozpoznawczy, odhaczony, ale jeżeli masturbacja jest zachowaniem, które nie, co do zasady nie mieści się w normach, które przyjmuje za obowiązujące dany człowiek, wtedy może pojawiać się takie poczucie, takie przekonanie, że ponieważ ja się masturbuję, ponieważ mam potrzebę masturbacji, to oznacza, że moja wola jest niewystarczająco silna, że mam problem z wyhamowaniem zachowań, których wyhamowanie nie powinno mi sprawiać żadnych trudności. W związku z powyższym coś jest ze mną nie tak, więc idę się skonsultować, powiedzmy, ze specjalistą w zakresie zdrowia psychicznego i przekazuję taką informację pani doktor, panie doktorze, czy do psychologa, czy do psychoterapeuty i mówię, ja masturbuję się w taki sposób, że nie jestem w stanie tego skontrolować. I teraz dosyć często, myślę, że ty, Robert, masz tak samo, ja konsultuję osoby, które przychodzą i opowiadają o tym, że się masturbują w sposób nadmierny, trudny do skontrolowania. I to nie wolno nam, jako osobom, które reprezentują klinikę, medycynę, przyjąć tego jako fakt, w tym sensie, że to na pewno oznacza, że tam masturbacja ma charakter patologiczny, albo że potrzeba seksualna ma charakter nadmierny i patologiczny. Bo może się okazać, że dla danej osoby masturbacja, która ma miejsce raz w tygodniu i przy braku osoby partnerskiej, braku partnera na stałe, no, podejmuje ta osoba właśnie ten raz w tygodniu zachowania masturbacyjne, a już to wystarcza do tego, żeby uznać, że to zachowanie ją niepokoi. I tutaj dokładne przyjrzenie się temu, w jaki sposób, w jakich okolicznościach, w jakiej funkcji jest ta masturbacja, będzie kluczowe do tego, żebyśmy wiedzieli, czy rzeczywiście mamy do czynienia z sytuacją, gdzie z punktu widzenia medycznego możemy rozpoznać problem, czy mamy do czynienia z sytuacją, gdzie bardziej w konflikcie są przekonania nasze versus potrzeby biologiczne naszego organizmu i ten konflikt powoduje cierpienie i to cierpienie oczywiście nie należy go bagatelizować, ono wymaga zauważenia, ono wymaga pomocy, ale może się okazać, że nie inaczej będziemy tę pomoc udzielać, czy do tego ta propozycja pomocy będzie inna niż wtedy, kiedy rzeczywiście masturbacja zaczyna przyjmować taką postać, która rzeczywiście może gdzieś to funkcjonowanie w sposób realny zaburzać i może stanowić problem medyczny.
Ja też mam takie doświadczenie, że najczęstsze pytanie u mnie w gabinecie to, czy robię to za często. Natomiast to, co ty powiedziałaś, absolutnie tutaj trudno się z tym nie zgodzić. Kluczowa jest utrata kontroli i konsekwencji, a nie sama liczba tego zachowania, bo to, co mówisz, takie odniesienie się do takiej realności, tego, jak to było wcześniej, jest tym wskaźnikiem, który jest dla nas szczególnie istotny i na podstawie tylko liczby epizodów nie możemy tego w sposób jednoznaczny ocenić. Dla mnie takim elementem, takim sygnałem są na przykład trudność w przerwaniu zachowania mimo jakichś decyzji. Prawda? Dalej masturbacja staje się głównym sposobem regulacji czegoś. To jest te elementy, które na pewno w wywiadzie powinny się pojawić. No i generalnie cierpienie i utrata kontroli. Co nie zmienia faktu, bo chodzi o to, że jeżeli ktokolwiek przeżywa cierpienie, wątpliwość wokół tego, no to właśnie taka konsultacja seksuologiczna może być tym, co właśnie obniży ten poziom napięcia, bo tak jak mówisz, nawet psychoedukacja jest często tym elementem, który daje jakiś rodzaj ukojenia i rozwiązanie tej sytuacji. No jeżeli to, co powiedziałaś, moim zdaniem to jest doskonały przykład, jeżeli ja mam noszę przekonanie, że każde działanie jest już związane z tym, że ja tę kontrolę tracę, czy jest w jakiś sposób niewłaściwe.
Też warto tutaj podkreślić, ja to zresztą dosyć, myślę, ciekawie omawiałam w audycji, którą nagrywałam razem z Jakubem Zawiłą Niedźwieckim. To też mogą Państwo może w aplikacji Radia Tok FM wrócić do tego programu, bo tam właśnie między innymi o tym rozmawialiśmy, tylko że troszeczkę z innego punktu widzenia, w sensie jakiego rodzaju interwencje powinniśmy bądź nie powinniśmy w takiej sytuacji podejmować, ale bardziej z punktu widzenia bioetycznego, bo Jakub jest bioetykiem. No a tutaj dzisiaj myślę, że warto, abyśmy z takiego kliniczno-terapeutycznego, medycznego punktu widzenia powiedzieli, że no, wtedy mamy jednak do czynienia z światem przekonań, światem interpretacji pewnych norm i takich oczekiwań wobec siebie i własnego ciała i takiemu oczekiwaniu, że nasze zachowania seksualne będą dostosowane do tego, w jaki sposób ja sobie wyobrażam, że moje ciało powinno się zachowywać, a ciało no nie zawsze robi tak, jak my sobie wyobrażamy, że ono powinno się zachowywać. W związku z powyższym, no to jest też zawsze taki obszar, który wymaga dokładnego badania, takiego delikatnego w poszanowaniu dla intymności i tych indywidualnych przekonań i światopoglądu pacjenta, no ale też nie w oderwaniu do norm medycznych, które jednak nas obowiązują, tak? No bo tutaj pewnie się zgodzimy, że no, my nie możemy jako normę medyczną przyjmować na przykład jakichś zasad światopoglądowych, czyli na przykład tak jak jest w religii katolickiej, że wiele osób uważa, że realizowanie, czy że w ogóle takim dogmatem jest fakt, że realizowanie potrzeb seksualnych poza związkiem jest no partnerskim, małżeńskim, przepraszam, wręcz poza związkiem małżeńskim jest no niezgodne z tymi zasadami wiary, zasadami Kościoła katolickiego. No czyli również tutaj w to wchodzi masturbacja, czyli że masturbacja jest jakąś formą zachowań, które wykraczają poza te normy religijne i w zależności od tego, jaką elastyczność ma dana osoba w radzeniu sobie i w takim godzeniu, że no, tutaj owszem są pewne normy religijne, ale oprócz tego no, są też te takie kwestie, które związane są z funkcjonowaniem naszego ciała i na ile ten konflikt jesteśmy w stanie pomieścić, a na ile ten konflikt przeradza się w cierpienie, które prowadzi nieraz do bardzo poważnego upośledzenia funkcjonowania i do tego, że przychodzi osoba do lekarza i poszukuje na przykład jakichś środków farmakologicznych, które będą pozwalały jej postępować w zgodzie z zasadami wiary, z zasadami Kościoła katolickiego i tego, żeby tych norm nie naruszać.
Tym bardziej, że my w seksuologii bierzemy pod uwagę bardzo wiele różnych norm. I tak jak mówisz, te normy religijne, etyczne, normy medyczne, kulturowe, statystyczne. Natomiast bazą dla nas w interwencji jest jednak norma medyczna. I ona stanowi wektor tego naszego działania. Ale chciałbym wrócić jeszcze do jednego pytania, które no, Cieszę się, że jakby rozmawiamy o tym i że jesteś psychiatrą, bo to jest takie pytanie trochę adresowane do ciebie jako do psychiatry. Jak odróżnić wysoką potrzebę seksualną od zachowania kompulsywnego?
Tak, to faktycznie dobrze, że o tym mówisz, żebyśmy to tutaj wyjaśnili. Po pierwsze, z takich ważnych definicji, czy z takich ważnych rzeczy, które wymagają podkreślenia, to czym w ogóle jest zachowanie, które będziemy określać jako kompulsję, czy zachowanie kompulsyjne. Czyli zachowanie kompulsyjne, ono ma służyć temu, żeby rozładować jakieś napięcie emocjonalne i uzyskać komfort, równowagę psychiczną. I teraz przykładowym takim zachowaniem kompulsyjnym jest właśnie złość, gdzie w sytuacji złości, napięcia emocjonalnego, nie wiem, coś nas bardzo silnie wzbudzi albo bardzo silnie przestraszy i teraz to napięcie emocjonalne, które w sobie mamy, uczymy się, nauczyliśmy się, czy przychodzi nam to do głowy, żeby rozładować je w sposób taki, który nie jest typowy dla rozładowania napięcia emocjonalnego, czyli nie wiem, ucieczka, krzyk, jakaś forma wyrażenia tego, nazwania tych stanów emocjonalnych i w ten sposób rozładowania tego napięcia, które się z nimi wiąże, tylko sięgnięcie po jakieś zachowanie, które powoduje, że przychodzi ulga. I masturbacja jest takim zachowaniem, które często jest wykorzystywane jako zachowanie takie, które gdzieś w takim w pewnym sensie zastępczy sposób powoduje uspokojenie, wyciszenie naszego organizmu, naszego umysłu i powrót do równowagi ze stanów silnego wzbudzenia. I to jest szczególnie istotne wtedy, kiedy taki sposób radzenia sobie z napięciem emocjonalnym trwa przez miesiące, lata, a czasami nawet przez całe życie. Bo jeżeli staje się to tego rodzaju zachowanie, tego rodzaju schemat staje się głównym schematem radzenia sobie z napięciem emocjonalnym, to rzeczywiście wtedy mamy problem. I tutaj ważna rzecz do podkreślenia. Może być też w takiej sytuacji okoliczność, że dana osoba ma poczucie, że problemem jest masturbacja i sama na przykład idea czegoś takiego konstruktu, który czasami w takiej literaturze popularnej czy w takim uproszczonym świecie mediów społecznościowych nazywa się uzależnieniem od masturbacji czy uzależnieniem od seksu. To jest absolutnie błędne określenie na tego rodzaju sytuację, bo mamy wówczas nie do czynienia z takim uzależnieniem od zachowania, jakim jest masturbacja, tylko wykorzystujemy masturbację nie do tego, do czego no, powinniśmy w cudzysłowie ją wykorzystywać, bo ona jednak jest nam powiedzmy przypisana po to, abyśmy redukowali sobie napięcie seksualne, potrzebę seksualną, redukowali, czyli postępowali i podejmowali masturbację w odpowiedzi na popęd seksualny, potrzebę seksualną, a nie po to, żeby radzić sobie z każdego rodzaju napięciem, niezależnie tego, czy to jest napięcie seksualne, czy to jest napięcie emocjonalne, poprzez tę samą aktywność, jaką jest masturbacja. I teraz nie masturbacja w tej opowieści jest problemem, tylko problemem jest to, na ile my jesteśmy w stanie rozróżnić, dlaczego po tę masturbację sięgamy. Czy sięgamy po nią po to, żeby zaspokoić swoją potrzebę seksualną, czy po to, żeby się uspokoić, wyciszyć, pocieszyć, albo z nudy, albo po to, żeby na przykład zająć myśli i nie myśleć o czymś, co jest ważnym problemem do rozwiązania, którego się boimy, albo którego nie chcemy podjąć, z którym nie chcemy się zmierzyć. I wtedy problemem jest to, w jaki sposób, jakie kompetencje, jakie możliwości my mamy zachęcamy do tego, żeby poradzić sobie z tymi napięciami emocjonalnymi. I tutaj praca terapeutyczna nie służy temu, żeby zmniejszać ilość masturbacji, tylko po to, żeby lepiej rozróżniać, kiedy się masturbuję, dlatego że mam ochotę na seks, albo mam ochotę, bo mam taką potrzebę seksualną, a kiedy się masturbuję, dlatego że jest mi smutno, albo się boję, albo nudzę się. I potrzebuję jakiejś tutaj stymulacji.
Ja pracuję w nurcie poznawczo-behawioralnym i tak jak mówisz, dla mnie dokładnie to samo bym mógł powiedzieć, czyli masturbacja kompulsywna nie jest, jest zwykle strategią radzenia sobie z emocją. I to jest to kluczowe dla mnie, co w opisie później stosuję, takiego łańcucha CBT. To jest tak, że jest jakiś bodziec, pojawia się jakaś myśl, pojawia się jakaś emocja, napięcie, właśnie to zachowanie, które przynosi ulgę i tu może być bardzo wiele różnych zachowań, no i potem wzmocnienie tego nawyku, prawda, jako pewna strategia radzenia sobie i tak jak mówisz, bardzo wiele tych elementów może być wplątanych i to właśnie zobaczenie, że to nie chodzi o samą masturbację, tylko że to jest jakiś element, który został w ten schemat wplątany i tych elementów może być bardzo, bardzo wiele. I dla mnie też takie pytanie, które w moim poczuciu jest...
Ale poczekaj, bo nie wyjaśniliśmy, czym jest z kolei taki, no nie wiem, duży, powiedzmy, duża potrzeba seksualna, czy popęd seksualny, prawda, bo w ogóle no, takie pojęcie jak nadmierny popęd seksualny to jest w ogóle bardzo ciekawy konstrukt, ponieważ to jest jedno z takich rozpoznań, które nie posiada oficjalnej definicji. Tak, czyli, tak. Ponieważ jest to bardzo no, trudne do uchwycenia. Tutaj takim kluczem to jest cierpienie oczywiście, tak? Czyli wtedy, kiedy mamy jasność, że jakieś zachowanie wynika nie z tego, że ktoś rozładowuje sobie napięcie emocjonalne, tylko działa wiedziony, niesiony popędem seksualnym, potrzebą seksualną, to tutaj jest to ten pierwszy czynnik musi być potwierdzony przy różnicowaniu. A druga rzecz, że tej potrzeby seksualnej, tego napięcia seksualnego jest tak dużo i ta potrzeba seksualna jest tak duża, że no aż ona wzbudza poziom, aż wzbudza cierpienie, wzbudza dyskomfort, staje się męcząca po prostu. Natomiast co do zasady raczej rzadko mamy do czynienia z takimi sytuacjami. Statystyki dotyczące tego rozpoznania są niezmiernie trudne do wskazania, dlatego że mamy problem z uchwyceniem, ile to jest za dużo. Tak? To nie ma takiego jednoznacznego wskazania. Tutaj norma jest indywidualna, ale rzeczywiście pierwszą rzeczą, żeby w ogóle myśleć o takim rozpoznaniu, z którego prawdopodobnie będziemy gdzieś tam w perspektywie się wycofywać w ogóle, ale żeby w ogóle myśleć o takim rozpoznaniu, to trzeba mieć pewność, że zachowanie, które podejmuje dana osoba, jest motywowane popędem seksualnym.
Rzeczywiście, ale pytanie też, jak to jest wartościowane społecznie, bo tak jak powiedziałaś o tym nadmiernym popędzie, w takich starszych ujęciach to było nawet rozróżnieniem nimfomania satyriasis. I co jest ciekawe, to pojęcie nimfomanii jest bardzo rozpoznane społecznie. Myślę, że wiele spotkało się z tym określeniem, ale na przykład satyriasis niewiele. Tak jakby na przykład nadmierny popęd seksualny u mężczyzn był czymś oczywistym. Prawda? W takim rozumieniu społecznym, że nawet tym elementem, który wpisuje się w strategię męskości.
Tak trochę im więcej, tym lepiej, prawda? Im więcej tego jest, tym bardziej ktoś jest męski.
Właśnie, prawda? No i to jest też ciekawe, bo już taki czynnik kulturowy tu może bardzo to zmieniać, bo podobna liczba zachowań u kobiet i u mężczyzn może być właśnie tej perspektywy kulturowej dość mocno wartościowana. I tak jak mówisz, nie ma kryteriów, jest kryteria braku. Prawda? Brak zachowania, małe potrzeby, no to już łatwiej, prawda? Ale ten nadmierny, nagle okazuje się, że wchodzimy w taki bardzo subiektywny i często właśnie kulturowy model myślenia o zachowaniach seksualnych, w tym o masturbacji.
Tak, to prawda. I przede wszystkim my musimy dokładnie badać, z czego wynika to zachowanie, dlaczego podejmujemy te zachowania masturbacyjne, jaką one pełnią funkcję, a nie traktować tego, że sama masturbacja jest czymś patologicznym, że jest przejawem na jakąś formę patologii. No bo ja spotykam się niestety z takim podejściem i wówczas no, bardzo łatwo wpaść w taką błędną no, spirale, no, no, po prostu niepowodzenia, że próbuje się z tym problemem radzić sobie w ten sposób, że się ogranicza masturbację, tak, że się postanawia sobie, że się nie będzie masturbować, albo że się będzie masturbować mniej, albo jakąś formę, narzuca się jakieś limity, czy w ogóle się z tego rezygnuje. Mało tego, niektórzy specjaliści, czy no niektóre prace takie no, terapeutyczne, ale też nie osadzone do końca w wiedzy merytorycznej, sugerują tego rodzaju rozwiązania. Natomiast to jest zachowanie, to jest działanie, które jest raczej obliczone na niepowodzenie, no bo jeżeli mamy do czynienia zwłaszcza z osobą młodą, aktywną, zdrową pod względem biologicznym, no to popęd jest fizjologią, świadczy o zdrowiu, w związku z powyższym potrzeba seksualna też będzie. I jeżeli dana osoba jest w związku i zasada polega na tym, że realizuje potrzeby seksualne jedynie w związku i to jest w zgodzie dla obojga partnerów, no to okej, wszystko w porządku, ale jeżeli taka osoba nie jest w związku albo z jakiegoś powodu w związku nie może realizować swoich potrzeb seksualnych, no to to jest narażanie tej osoby na no prędzej czy później niepowodzenie, czyli takie, no taką, tutaj się używa na przykład słowa wpadka, tak, czyli takie nieutrzymanie tej kontroli nad swoimi zachowaniami.
Znowu ten mechanizm, prawda? Bo znowu nie utrzymałem, nie skontrolowałem.
Tak, dokładnie. To jest takie pokazanie, że ja sobie z tym, jest tak źle, że sobie z tym nie radzę, ale no, popęd jest czynnością absolutnie fizjologiczną. No, my często to porównujemy oczywiście do jedzenia, tak? No, poprzez kompulsyjnym objadaniem się czyli z takim jedzeniem, które służy do tego, żeby się wyciszyć, uspokoić, pocieszyć, nie radzimy sobie przez to, że zakazujemy komuś jeść.
Tym bardziej, że wyciszenie czy jakieś opanowanie, tak jak mówisz, tej kompulsji w tym obszarze może spowodować, że gdzieś indziej ona rozbłyśnie i nieznalezienie tego klucza, nie rozbrojenie tego mechanizmu, nieznalezienie niedestruktywnych sposobów może paradoksalnie, tak jak mówisz, poprawę stworzyć na pewnym etapie, natomiast może odzwierciedlić się w bardzo wielu różnych innych działaniach. Ale ja bym chciał jedną rzecz jeszcze cię dopytać, bo można się spotkać z takim pytaniem, to w takim razie za każdym razem, kiedy na przykład w formie masturbacja pojawi się, kiedy będzie to realizacja jakiegoś innego nieseksualnego powodu, na przykład obniżenie generalnego poziomu napięcia, to powinno nas zaniepokoić?
Jeszcze raz, bo nie do końca załapałam, pytanie.
Może się pojawić takie poczucie, że każde zachowanie masturbacyjne, które łączy się z redukcją emocji, redukcją napięcia nieseksualnego, od razu powinno nas niepokoić.
Okej. Nie, oczywiście, że nie. Natomiast jeżeli zaczyna się z tego tworzyć pewien stały schemat, stały sposób radzenia sobie z napięciem emocjonalnym, no to już tak. I oczywiście na przykład zachowania seksualne, które służą temu, żeby uzyskać komfort, no nie wiem, na przykład miałem zły dzień w pracy, czy miałam zły dzień w pracy, idę do domu, włączam sobie fajnego pornosa, podejmuję jakąś aktywność masturbacyjną i mam, że tak powiem, dwie pieczenie przy jednym ogniu upieczone i wszystko jest w porządku. Natomiast jeżeli to jest jakąś formą notorycznego radzenia sobie z trudnymi dniami, czy to w pracy, czy w związku, czy po prostu, no to wtedy już tak, to wtedy to już jest niepokojące.
Czyli taka dominująca strategia i to też warto podkreślić, że nie sam fakt, bo tak jak mówisz, nie częstotliwość, tylko właśnie to, na ile to jest stałą strategią się stało, radzenia sobie z czymś, co no rozumiem jest jakoś trudne, bo na przykład może to być reakcja na nudę, zmęczenie, zestresowanie, czy radzenie sobie z innymi problemami emocjonalnymi, to wtedy jako stała strategia na pewno powinno nas zaniepokoić. Mówimy o tych elementach, które kojarzą się z kliniką, więc nierzadko z tym czymś negatywnym, ale chciałbym, żebyśmy skończyli jednak bardziej pozytywnie i podkreślili te elementy, które są pozytywne w obszarze masturbacji. Wspomnieliśmy na początku poznanie własnego ciała i chciałbym, żebyśmy to też podkreślili, prawda? Że masturbacja też służy samopoznaniu, samoświadomości, jest drogą do samopoznania.
Tak, to jest też kolejny ważny obszar. W ogóle ta masturbacja to jest taki temat, o którym no, warto rozmawiać. Ale ja dosyć często, pracując z osobami, dla których świat własnej seksualności jest światem niedostępnym, czasami może się wydawać, że wręcz nieistniejącym, właśnie wykorzystuje różnego rodzaju pracę z autoerotyzmem. I to nie jest oczywiście takie proste, że jeżeli nie masz ochoty na seks, to masz zacząć się masturbować 3 razy w tygodniu i wszystko będzie dobrze. To tak nie działa absolutnie. Ale czasami takie napinanie się i wymuszanie na sobie aktywności seksualnej w związku, bo ja nie mam potrzeby, ale osoba partnerska ma potrzebę, w związku z powyższym ja będę no jakoś się naginać do tej osoby i podejmować zachowania seksualne, ponieważ jej na tym zależy, no bo mi zależy też na tej relacji i na tej seksualności, tylko że jakoś nie jestem w stanie tego swojego ciała na tą seksualność otworzyć, a bym chciała, bo ja mówię w rodzaju żeńskim, no bo najczęściej to jednak dotyczy kobiet, a przynajmniej najczęściej kobiety do mnie przychodzą z tym problemem. I tutaj takie, po pierwsze, wycofanie z takiego wymuszonej aktywności seksualnej, takiej wymuszonej w cudzysłowie, bo oczywiście tam nikt nie zmusza fizycznie na przykład, tak, czy groźbą, czy szantażem, tylko taką presją sama na siebie narzuconą. To po pierwsze właśnie wycofanie się z tego rodzaju aktywności seksualnej, bo ona tylko powoduje, że seksualność staje się kojarzona z czymś nieprzyjemnym, z czymś, co powoduje napięcie, poczucie winy. Więc to po prostu tylko napędza problem. Ale właśnie proponuję takie stopniowe wchodzenie w świat własnych fantazji, uruchamiania tych fantazji poprzez czy na przykład oglądanie filmów, ale nie pornograficznych, bo tam raczej to nie buduje fantazji, tylko raczej to jest dla nieco innej grupy osób materiał. Natomiast takie filmy, które gdzieś są bliżej erotyki niż pornografii, tak? Czyli że gdzieś ta erotyka pokazywana jest w sposób bardziej subtelny, bardziej taki właśnie pobudzający wyobraźnię i też to jest czasami łatwiej przyswajalne dla kobiet, które na przykład mogą mieć dużo lęków związanych z własną seksualnością, czy dużo oporów, czy dużo takich obszarów tabu, czy obszarów niedostępnych, czy przekonań o własnej grzeszności, czy jakiejś nieczystości. I jeżeli te kobiety gdzieś chcą poznawać ten świat, to właśnie bezpieczniejsza forma wchodzenia to nie jest ta forma z drugą osobą, czyli z partnerem czy z partnerką, tylko właśnie ten świat własnej erotyki, tej samoerotyki, autoerotyki, bo ona powoduje, że mamy pełną kontrolę nad tym, co się dzieje, mamy pełną kontrolę nad zachowaniem, intensywnością dotyku, rodzajem dotyku, miejscem dotyku, częstotliwością poruszania czy palcem, czy ręką, czy różnego rodzaju gadżetami, które są do tego przeznaczone.
Ale cieszę się, że o tym mówisz, bo dla mnie też w edukacji seksualnej, też przy pewnych trudnościach, tak jak nawet wspomniałaś, może być to bardzo bezpieczna forma aktywności seksualnej. I wielokrotnie pojawia się to jako jeden ze sposobów radzenia sobie, bo wejście w relacje mogłoby być z jakichś powodów destruktywne. To jest trochę inny temat, ale też warto to podkreślić. W edukacji seksualnej również ta dyskusja wokół autostymulacji jest istotna. Tym bardziej, że oczywiście może się tak, mogą być takie przekonanie, że masturbacja to jest doświadczenie bardzo indywidualne, no ale można masturbować się też w parze i to może być jako element gry miłosnej też absolutnie też pokazane, czy właśnie jako jedna z form aktywności seksualnej.
Jedno zdanie. Czyli mało tego, w takiej grze miłosnej można uwzględniać własną masturbację, żeby to podkreślić, ale można też stosować wzajemną masturbację tak zwaną, tak? Czyli taką stymulację. I to jest też ciekawy, bardzo ciekawy obszar w seksualności człowieka, który bywa niesłusznie deprecjonowany, no bo my jednak dążymy do tego kontaktu genitalno-genitalnego, czy analno-genitalnego, czy oralnego, ale czasami traktujemy te pieszczoty, tą wzajemną masturbację, jak to się nazywa, tak bardzo sucho, jako jakąś formę znowu aktywności zastępczej. Tymczasem to może być fantastyczny sposób na poznawanie wzajemne swoich ciał.
Jak najbardziej. No i też podkreślmy to może na koniec, co padło już w naszej audycji, ale że to może być formą regulacji napięcia seksualnego w relacji. Oczywiście w osadzony w normach partnerskich i gdzieś zakładamy, że najlepiej by było, że po rozmowie. Natomiast dlaczego o tym mówię? Bo jest takie przekonanie, może zaczęliśmy od mitów i skończę też na micie, że jak się spotkają osoby, to one tą miarą też doskonałości pary jest ten sam poziom potrzeb seksualnych, co też jest bardziej z mitu niż rzeczywistości. I umiejętność regulacji tego właśnie w sposób niedestruktywny jest też sposobem na funkcjonowanie w tej parze. To, co wspomniałaś, że jakiś rodzaj wymuszenia czy oczekiwania może być czynnikiem, który włącza presję, jakiś rodzaj presji, które jest na usługach właśnie takiego przekonania, że jak jest równo, to znaczy, że ta para jest właściwa, jak nie jest równo, to trzeba to temu zaradzić, a najlepiej się rozstać. To oczywiście w tych skrajnych podejściach do tego mitu. Mam poczucie, że tematu nie wyczerpaliśmy i najprawdopodobniej wrócimy też w kolejnych seksaudycjach do tych wątków, które dzisiaj podjęliśmy. A dziś rozmawialiśmy o masturbacji z różnych stron. Jako o części rozwoju, jako wskaźniku zdrowia, jako sposobie radzenia sobie z napięciem czasem, jako sygnał problemu. Może ktoś z Państwa w trakcie tej rozmowy pomyślał, to brzmi znajomo i to dobry moment, żeby zadać sobie jedno pytanie. Nie czym, czy to jest normalne, tylko czemu mi to służy? Wielokrotnie to dzisiaj podkreślaliśmy. To była seksaudycja, którą prowadzili dla Państwa Aleksandra Krasowska, specjalistka psychiatrii i seksuologii.
Oraz Robert Kowalczyk, psycholog i seksuolog kliniczny.
A wydawała ją Maria Mroczkowska. Dziękujemy za wspólny czas i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Dobranoc.
Dobranoc.
Ratujemy dzieci, które rodzą się powyżej 23 tygodnia trwania ciąży.
Jestem mamą Henryka, urodzonego w 26 tygodniu ciąży.
Nasze możliwości sprzętowe pozwalają nam ratować pacjentów, którzy ważą po 300 gram, 400 gram. Traktujemy rodziców naszych pacjentów jako też część zespołu terapeutycznego.
No wiadomo, bałam się o życie swojego dziecka. Henio dzisiaj ma 2,5 roku. Wychodzi ze swoich powikłań, chociaż miał ich bardzo dużo, i neurologiczne, kardiologiczne.
Współpracujemy z naszym oddziałem neonatologicznym i te nasze dzieciaczki poradzą sobie już później.
Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Radio Tok FM. Pierwsze radio.